Rozumna lektura Biblii, część 11, już ostatnia. Mówimy o psalmach. Psalmy są to pieśni i modlitwy starożytnego Izraela, ale traktujemy je jako pieśni i modlitwy dla nas wszystkich. Jest to chyba najlepiej znana i można powiedzieć najbardziej lubiana księga Starego Testamentu. Jednak i tutaj napotykamy na pewne trudności, aby właściwie zinterpretować, zrozumieć i objaśnić tę księgę, poszczególne psalmy. A to dlatego, że zakładamy, iż tam są głównie słowa od Boga do ludzi. A tymczasem psalmy są najczęściej słowami człowieka do Boga lub o Bogu. Więc nie Bóg mówi do nas przez Księgę Psalmów, lecz jest tam zapis tego, co człowiek w przeszłości powiedział do Boga i o nim powiedział. I właśnie ta ludzka mowa do Boga jest również dla nas Bożym Słowem. I to jest ta trudność, gdy chodzi o Księgę Psalmów. Też i tutaj jest wyjątkowy problem hermeneutyczny. Bo w jaki sposób słowa, które człowiek kieruje do Boga, w jaki sposób się te słowa przekształcają w słowo Boga dla nas? One nie są jakimiś nakazami, nie są jakimiś opowiadaniami, które miałyby obrazować jakąś doktrynę. Tu nie ma nauczania doktryny czy moralności, ale jednak czytając, widzimy coś w tym wszystkim. Po prostu widzimy jakiś cel, że Bóg dla nas przeznaczył jakiś cel, abyśmy odnieśli korzyści, czytając psalmy. Na przykład, aby one pomogły nam w naszych rozmowach z Bogiem. Po prostu w wyrażaniu naszych myśli, naszych uczuć. O tym będą ciekawe sprawy trochę później. Po drugie, w psalmach również widzimy, jak Bóg działał wobec człowieka w jego różnej kondycji psychicznej, fizycznej, duchowej, a też jaki był charakter Bożego oddziaływania. I to można wszystko w psalmach zaobserwować pod warunkiem, że na nie właściwie spojrzymy i właściwie potraktujemy. Bo taki zwyczajny psalm jak 23, Pan jest pasterzem moim. I oczywiście patrząc na to, nikt z nas nie myśli o tym, że mamy mieszkać sobie na wsi, być pasterzami lub owieczkami. Mamy się zająć trawą i tymi głębokimi ruczajami i chodzić jeszcze do tego ścieżkami. Ale widzimy, że w sensie przenośnym, alegorycznym, to Bóg jest tym, który się o nas troszczy. On dba o dobre miejsca, o pasze i tak dalej, by nas chronić, a w końcu by nas doprowadzić do swojego domu. Czasami napotykamy na psalm, który ma wydźwięk całkowicie negatywny. Po prostu wyraża cierpienie psalmisty. Jest, jak to się dzisiaj mówi, zdołowany autor i to wszystko przedstawił. Jakie mamy odnieść z tego korzyści? Albo co zrobić, gdy jakiś psalm mówi o historii Izraela, o tym, że Bóg ich błogosławił i to dotyczy tylko Żydów, a w tym czasie my nie możemy wziąć tego wszystkiego dosłownie, chociażby jak w psalmie 37, aby niemowlęta Babilonu były roztrzaskane o skały. Tylko musimy zrozumieć przesłanie ogólne, o co chodzi w tym cierpieniu psalmisty i jak on się do Boga zwraca i jak Bóg do niego przemawia i co robi. Również i z historii Żydów wyciągnąć jakieś lekcje dla siebie, ale nic dosłownego. I stąd spójrzmy na takie uwagi wstępne o egzegezie psalmów, a więc co one dzisiaj nam mają do powiedzenia. Więc jest to szczególny rodzaj literacki. Musimy o tym wiedzieć, że są to wiersze, ale wiersze muzyczne. Psalmy śpiewano, więc są to i pieśni, i modlitwy. I w poprzednim konspekcie, gdy mówiliśmy o mądrości hebrajskiej, czyli o księdze kaznodziei, przysłów, to tam właśnie też i były pewne uwagi dotyczące poezji muzycznej i proszę tam się skierować, gdy chodzi o konspekt. Natomiast tutaj uwagę chcę zwrócić na trzy takie sprawy, że poezja hebrajska zawsze była adresowana niejako przez serce do umysłu, a więc niejako uczucia, mówiąc oczywiście tak umownie, bo w antropologii biblijnej serce właśnie oznacza umysł, ale mówiąc tak po naszemu, a więc poprzez emocjonalne wyrażenie swego stanu chcemy dotrzeć do umysłu i coś mu tam przekazać. Dlatego też ujęcie treściowe psalmu jest celowo dramatyzujące. Więc nie możemy do każdego słowa się uczepić, przypisać mu znaczenie, bo cała wymowa jest tak udramatyzowana, by dotarło ten krzyk serca, dotarło to przesłanie do umysłu. I tu jest podany w konspekcie przykład. Niebiosa głoszą chwałę Boga, a nieboskłon obwieszcza dzieło Jego rąk. Dzień dniowi wieść ogłasza, a noc nocy podaje wiadomość. I to właśnie jest pewna forma ucharakteryzowania pewnego przesłania, z tym, że tu chodzi o formę paralelizmu. Paralelizm synonimiczny, a więc, że druga linijka powtarza, podkreśla znaczenie pierwszej linijki. Więc tu chodzi o pewną dramaturgię wyrażenia prostego przesłania. Bóg jest objawiony w swoim stworzeniu, a zwłaszcza w ciałach niebieskich. I nasz umysł taką otrzymuje informację. O, Bóg się objawił w swoim stworzeniu, a szczególnie, gdy chodzi o ciała niebieskie. No i nic szczególnego. Normalna informacja, której nasz umysł przyjmuje mnóstwo w ciągu jednego dnia. Ale gdy jest to wyrażone w tej postaci, niebiosa głoszą chwałę Boga, a nieboskłon obwieszcza dzieło Jego rąk. I to już jest przesłanie, ale ono teraz jest podkreślone w tym powtórzonym odbiciu niejako lustrzanym. Dzień dniowi wieść ogłasza, a noc nocy podaje wiadomość. To jest to samo, że niebiosa głoszą chwałę Boga, a nieboskłon obwieszcza dzieło Jego rąk. Ale jakże to inaczej ułożone, jak pięknie, jak bogato. I nasz umysł to łapie i się tym zachwyca. Z tym, że gdybym miał powiedzieć w kilku słowach, to miałby trudności, chyba że na pamięć by się nauczył. Albo sobie przetransponuje i powie, po prostu Bóg się objawił w swoim stworzeniu, a zwłaszcza w ciałach niebieskich. I koniec tej całej wypowiedzi. Dalej jest to poezja muzyczna. A więc to nie jest list, opowiadanie, jakiś fragment zakonu. Po prostu poezja i to muzyczne. A więc celem jest przemawianie do uczuć. Celem jest wywołanie jakichś określonych emocji, reakcji słuchacza lub czytelnika. I to wszystko wykracza poza nasze rozumowe pojmowanie pewnych faktów. I psalmy ujmują jakieś doktryny, są w nich osadzone, odzwierciedlają je. Ale ich celem jest coś innego. Wyrazić stan wewnętrzny człowieka, który chce Bogu coś powiedzieć. Na przykład taki hymn reformacji z czasów Lutra. Warownym grodem jest nasz Bóg. I nikt nie ma z nas wyobrażenia, że Bóg jest jakimś barbakanem, jakimś grodem, jak kiedyś Kraków był otoczony murami. Po prostu wiemy, że jest to przenośnia mówiąca o Bogu, że jest bezpiecznym miejscem schronienia. Albo często przez nas cytowany werset, czy część wersetu: w grzechu poczęła mnie matka moja. No i ten werset, to jest psalm 51, wiersz 7, wchodzi również i w zakres wykładów, ja też mam w moich konspektach, gdy chodzi o naukę o grzechu. Ale autor w ogóle nie myślał o tym, o czym my myślimy. On nie mówi, że wszystkie poczęcia są grzeszne. To niektórzy, w niektórych kościołach wyciągnęli takie wnioski, gdy chodzi o uświęcenie życia bezżennego, niezamężnego. Albo że matka zachodząc w ciążę była grzesznikiem. To nie o to chodzi. Albo że dzieci nienarodzone są skażone grzechem pierworodnym. Też nie o to chodzi, mimo że tak się mówi. Po prostu tu jest hiperbola. Celowa przesadność, by wyrazić jasno fakt i dosadnie, że autor jest grzesznikiem. I to wszystko. Również i słownictwo psalmów jest metaforyczne. A więc trzeba się doszukać, o co chodzi, na przykład w wyrażeniu góry skaczą jak barany. Albo wrogowie plują swoimi ustami, a miecze są na ich wargach. W konspekcie znajdziemy lokalizację tych wyrażeń. Gdy chodzi o te góry skaczące jak barany, to jest poetycki sposób śpiewania o cudach towarzyszących wyjściu z niewoli. Jak się czuli wygnańcy po 70-letniej niewoli babilońskiej, gdy wracali do swoich domów w Jerozolimie. Albo gdy chodzi o tych wrogów plujących ustami i miecze na ich wargach, to autor oddaje ból zadawany przez oszczerstwa i kłamstwa. Dlatego musimy się nauczyć słuchać, wsłuchiwać się w te metafory i rozumieć znaczenie tych różnych poetyckich wyrażeń. Nie wolno ich brać dosłownie. I po tych trzech radach teraz się przyjrzyjmy psalmom jako gatunkowi literackiemu. A więc psalm to jest sam w sobie gatunek literacki. Jeśli mówi nam list do Efezjan, Kolosan, Efezjan, abyśmy śpiewali hymny, psalmy i pieśni duchowne, to właśnie mówiąc psalmy, tu chodzi o gatunek literacki, taki właśnie śpiewany tekst w formie wierszowanej. A więc są psalmy żałobne, psalmy dziękczynne i Izraelici znali te różne rodzaje. Ja tylko wymieniłem dwa, bo nie chcę się tutaj rozszerzać, ale Izraelici znali wszystkie te rodzaje. Również każdy z psalmów ma jakąś konkretną formę, czyli strukturę. I musimy ją rozumieć, by dany psalm właściwie odczytać. Też każdy rodzaj psalmów miał jakieś zadanie określone, gdy chodzi o życie Izraela, jakiś cel. I my nie możemy teraz wszystkie psalmy jednakowo traktować, wiedząc, że gdy jest psalm koronacyjny, to on był napisany dla specjalnej uroczystości koronacyjnej. Jeśli był psalm weselny, to właśnie chodziło o to, a więc to były specjalnie napisane utwory w konkretnym celu dla konkretnego wydarzenia. Też w psalmach trzeba rozpoznawać pewne wzorce, że są jakieś powtórzenia słów, dźwięków, jakaś gra słów, gra stylistyczna, a też to, co pod koniec poprzedniego mojego rozważania o przypowieściach mówiłem, że są też tak zwane psalmy alfabetyczne, poezja alfabetyczna. I tam mówiliśmy wcześniej o tej kobiecie, dzielnej żonie, która gdyby pracowała tak, jak tam Salomon opisał, to padłaby już chyba po roku, już by była na cmentarzu. Ale ponieważ kolejne litery alfabetu wymagają konkretnego wyrazu, a ten wyraz wymaga konkretnej treści i innych wyrazów, więc nie traktujmy tego dosłownie, że z powodu treści mamy ten werset, ale z powodu pierwszego wyrazu, pierwszej litery czy kolejnej litery alfabetu hebrajskiego. I tak w tamtym przykładzie z przypowieści o dzielnej żonie, tak i w psalmie 119. Cały ten długi psalm właśnie ma jakieś kolejne litery alfabetu. Też nie możemy traktować psalmów tak, jak traktujemy przypowieści Salomona. A więc każdy werset oddzielna całość i tam są jako przysłowia i możemy je nalizać na sznur i dopiero w całości cały rozdział nam daje przesłanie, o co chodziło Salomonowi, podobnie jak w Kaznodziei. Dopiero cała księga w całości mówi, że to cyniczne podejście do świata, do życia, na końcu wzbogacone o bojaźń Bożą i o liczenie się z Bogiem, dopiero nadaje sens całemu życiu. I właśnie psalmy wymagają czytania w całości, nie w oderwaniu poszczególnych wersetów. W przypowieściach tak, w Kaznodziei jeszcze dopuszczalne, ale zarówno jak i tam, tak i tu jest ważny kontekst, a w psalmach bezwzględnie jest ważny kontekst całego psalmu oraz miejsce tego psalmu, do jakiej kategorii, do jakiej grupy on się zalicza. Gdy chodzi o psalmy i ich wykorzystanie, jak z nich korzystano w starożytnym Izraelu? A więc to były pieśni komponowane w celu wykorzystania podczas uroczystości ku czci Boga. Ale musimy wiedzieć, że to nie są przerywniki muzyczne, jak nieraz u nas bywa, że między kazaniem a jakąś tam inną częścią dajemy jakieś przerywniki. Potem ma być kolekta, ma być to, mają być ogłoszenia i my sobie przerywamy pieśniami. Psalmy miały cel użyteczny i my nieraz też w naszych warunkach używamy pewnych pieśni, zestawów danych pieśni, aby cały zbór mógł, jak to się mówi, uwielbiać Boga, wejść w stan społecznego uwielbiania Boga. A więc psalmy miały swój konkretny cel i tak należy patrzeć na powstawanie większości z tych psalmów. Mimo, że one były używane w starożytnym Izraelu, to one również mają wartość ponadkulturową. A to dlatego, że podobnie jak i w całej Biblii, autorem jest Bóg. Bóg objawiony ostatecznie w Jezusie Chrystusie, który wczoraj, dzisiaj na wieki jest ten sam. I on sprawia, że każda część Biblii, każda część, która powstała w okresie tych 15 wieków, że ona jest użyteczna również i dzisiaj, bo Duch Święty nam to wszystko przybliża, interpretuje i pomaga użyć również i w naszych obecnych, współczesnych okolicznościach. Dlatego też warto się zapoznać, ja tego nie będę omawiał, oczywiście ja tego robię wprowadzenie, zachęcenie, że te wszystkie psalmy, które powstawały w różnych okresach, które gromadzono, potem je przypisywano poszczególnym autorom, domyślano się, że to może być Dawid, a może być jakiś Asaf. W końcu po prostu to wszystko segregowano, połączono i powstało tak zwanych 5 ksiąg psalmów. I tu w konspekcie właśnie mamy podane na stronie 4 te pierwsze księgi, od pierwszego psalmu do 41 i tak dalej. Kolejno jest tych 5 ksiąg. Też tytuły powstały później, nie wcześniej, ale później je dodano, abyśmy się trochę w nich orientowali. I się okazuje, że Dawid napisał prawie połowę z tych psalmów, ale wiadomo, że nie wszystkich on jest autorem. Niektóre powstały, nie wiemy kto napisał, ale przypisano je Dawidowi. Mojżesz ma tylko jeden psalm, który mu przypisano, tak zwaną modlitwę Mojżesza, czyli psalm 90. Salomon ma 2, a synowie Asy i Koracha po kilka i tak dalej. I teraz, gdy patrzymy na te rodzaje psalmów, o czym mówiliśmy już wcześniej, to więc były psalmy żałobne, jak lamentacje, i to jest największa grupa w całym psałterzu, aż ponad 60 psalmów. Pomyślmy, na 150, aż 60 to są lamentacje. Lamentacje jednostkowe, czyli pojedynczych osób, a też i zbiorowe. I one wyrażają te ludzkie zmagania, cierpienie, rozczarowanie i to wszystko jest w sposób szczery przed Bogiem wyrażane, przynoszone do Niego. Psalmy dziękczynne, a więc są zupełnie odmienne od tych poprzednich, bo pomagają i człowiekowi pojedynczemu, a też i całej wspólnocie wyrazić myśli wdzięczności. Pieśni chwały, a więc skupienie się na Bogu, na to, kim On jest, uświadomienie sobie Jego wielkości, Jego dobroci dla całej ziemi, dla swego ludu, a więc uwielbienie Go, bo jest, jaki jest i co czyni dla człowieka. Psalmy, które mówią o historii zbawienia, a więc czyny zbawcze w narodzie izraelskim, począwszy od uwolnienia ich z niewoli egipskiej, aż przez cały proces tworzenia z nich narodu i tak dalej, i tak dalej. Psalmy historyczne, ale historii zbawienia, a nie poszczególnych wydarzeń historycznych. Również psalmy świętujące, potwierdzające przymierze, doniosłość przymierza. Mówiliśmy ostatnio, czy wcześniej troszeczkę, że prorocy są strażnikami przymierza. Natomiast psalmy same w sobie, przez to, że są śpiewane podczas nabożeństwa, niejako odnawiają przymierze, przypominają przymierze. I takim jest przykładem psalm 50 lub psalm 81. Również znajdujemy tam psalmy mądrości. Jest ich 8. I chcielibyśmy wiedzieć, że również i 8 rozdział przypowieści Salomona jest też psalmem. Ma charakter psalmu. 8 rozdział Salomona i 8 psalmów w konspekcie są podane, które z tych psalmów są psalmami mądrości. No i na koniec psalmy wiary. Jest ich 10. I one akcentują, że Bogu można zaufać. W czasie rozpaczy, załamania trzeba o Nim pamiętać, że Jego dobroć i troska są niewyczerpane, trwałe. I to wszystko, te psalmy wiary zachęcają nas, abyśmy Bogu zawierzyli, zaufali w każdej sytuacji, dobrej czy złej. I teraz konspekt nam podaje przykład egzegezy 2 psalmów. Ja nie będę teraz tego omawiał, o tego jest konspekt i nasze osobiste zapoznawanie się. I tu jest właśnie psalm 3, który jest trenem, a więc psalmem lamentacyjnym. I tam są określone poszczególne części tego psalmu, jak zwrot, potem określenie położenia, w jakim się autor znajduje, potem wyrażenie przez niego wiary, zaufania, potem jest uwolnienie z tych trudności, potem wyrażenie pewności i chwała. I to jest piękny psalm. Panie, jak liczni są moi wrogowie, jak wielu przeciwko mnie powstaje, wielu do mnie mówi, nie ma dla niego ratunku u Boga i tak dalej, i tak dalej. I się kończy tak pięknie, u Pana jest zbawienie, nad ludem Twoim jest błogosławieństwo Twoje. I w konspekcie te elementy są troszkę rozbudowane, przynajmniej kilkoma zdaniami, abyśmy się trochę przyjrzeli, jak można egzegezować dany psalm, by go zrozumieć w jego wymowie. Też i psalm 138 jako psalm dziękczynny, więc jeden psalm jest lamentacyjny, a drugi dziękczynny i podobnie jest tam 5 części tego psalmu, a potem jest rozbudowany taki, znaczy nie bardzo tak mocno, ale jednak komentarz do tych poszczególnych części. Ale ja chcę coś powiedzieć na temat takich ciekawych psalmów, jak psalmy przeklinające. Jak sobie sporo rozmyślałem w ciągu ostatnich 2 dni, gdy przygotowywałem to rozważanie, o wartości też i takich psalmów, nie wiem, czy się na to uwagę kiedykolwiek zwrócili moi słuchacze, ale psalmy przeklinające. I wśród tych psalmów spotykamy bogactwo języka i tematów. Jest cała gama rozmaitych ludzkich uczuć. I czasami jesteśmy smutni i psalmista pomaga nam ten smutek wyrazić. Czasem mamy najgłębszą rozpacz i rezygnację, i psalmista pomaga nam to ująć w słowa i wyrazić. Czasami przeżywamy jakąś euforię, radość i również psalmista przychodzi nam z pomocą. Dlatego też jest tu bardzo ważny, i na to uwagę zwracam, język hiperboli, a więc przenośni. I przenośnie tu są użyte w sposób przesadny. To chcę zaznaczyć, kochani, bo się nieraz niepotrzebnie dołujemy, Tak, powtarzam, dołujemy i się pogrążamy. Psalmy nas pogrążają. Gdy są tam bardzo drastyczne określenia, my je do siebie bierzemy i się potępiamy. Nie wolno tego robić, bo to są tylko psalmy w formie poezji, które wyrazić mają nasz stan. I tamten stan wyrażono, a nasz stan, patrząc na wzorzec ze starożytności, dzisiaj Duch Święty pomoże nam wyrazić, a więc żadnego dołowania się. Ale język hiperboli, ten przesadny, nam tylko może pomóc. I stąd takie wnioski, i to dzisiaj sobie tak rozmyślałem, a też i z żoną moją, żeśmy dość długo o tym rozmawiali, szczególnie, że apostoł Paweł też pisze: gniewajcie się, a nie grzeszcie. Więc jak się gniewać, by nie grzeszyć? Gniew potrzebny jest, bo on pewne rzeczy określa w życiu i stabilizuje, ale potem możemy wpaść, powiedzmy, w kłótliwość, w złość jakąś. I to już jest grzech, gdy gniew nie będzie grzechem. Więc kiedy gniew się staje grzechem? I tutaj mamy analogię. Smutek nie jest grzechem, ale zgorzknienie, złość, nienawiść mogą doprowadzić do grzesznych myśli lub czynów, a nawet do usiłowania skrzywdzenia bliźnich. No więc zauważmy. Przeżywamy smutek, mamy powody do tego smutku i to nie jest grzechem. Ale co zrobimy z tym smutkiem? Jeśli ulegniemy zgorzknieniu, to nam w końcu zagrozić może nawet depresja. Jak ulegniemy złości i nienawiści, to w końcu będziemy marzyć o zemście fizycznej i będziemy się rozkoszować myślą o zniszczeniu przeciwnika. I stąd psalmy nam przychodzą z pomocą: lepiej wyrazić ową złość, nie mówię smutek, ale zgorzknienie, złość, nienawiść, wyrazić słowami psalmów. I są to psalmy przeklinające, w których my do Boga kierujemy wyrażenia pełne gniewu i złości pod adresem innych ludzi. I jest to modlitwa, ale skierowana do Boga, nie do ludzi. Bóg to wysłucha i nas rozumie. To jest o wiele, o niebo większe niż leżenie na kozetce przed psychiatrą i jemu się wyżalanie. Ale tutaj Bogu, który kocha i tamtego naszego wroga i zna przyczynę naszego smutku i wie, dlaczego smutni jesteśmy, bo widzi na przykład pychę w moim sercu, a ja jej nie widzę, bo jestem tak smutny i pełen nienawiści, że pychy to za żadne skarby nie zobaczę, a Bóg to widzi. I on teraz wie, co zrobić, żeby i tę pychę we mnie wydobyć i zniszczyć, i smutek zamienić w radość, i te przeklinające słowa zamienić w błogosławieństwa, w słowa błogosławieństwa, życzliwości, a też i żeby tamtego człowieka, naszego wroga, odpowiednio usposobić, żeby razem ciało Chrystusa było scalone. To właśnie jest Boże działanie, ale my, biedacy, musimy coś z tym zrobić. I stąd używamy Bogu dzięki psalmów przeklinających. Są też psalmy, mało tego, złorzeczące, kochani. Tak, są psalmy złorzeczące. I psalm trzeci, na przykład, wcześniej, gdyśmy go omawiali, w wierszu 8 wyraża złorzeczenie. Ja już teraz wrócę zaraz i zobaczymy. Powstań, Panie, ocal mnie, Boże mój, wszak Ty uderzyłeś w szczękę wszystkich wrogów moich, połamałeś zęby bezbożnych. Halleluja, tak? Ja się kiedyś tak chciałem modlić właśnie, wtedy Bóg mnie powstrzymał, bo oczekiwał ode mnie akurat czegoś innego. Ale to jest piękny psalm złorzeczący. Naprawdę przynosi taką ulgę, że aż polecam. Ale polecam go dlatego, że tego rodzaju psalm pomaga nam utrzymać na wodzy nasz gniew, pomaga nam wyrazić go przed Bogiem przy użyciu tego samego rodzaju celowej przesady, która występuje w innych rodzajach psalmów. A więc zawsze w psalmach lamentacyjnych znajdują się również i części złorzeczące. One są zazwyczaj krótkie i są dlatego niezbyt obraźliwe. I stąd Paweł mówi, aby się nie wdawać w spory o słowa, bo to rodzi różnego rodzaju podejrzenia i kłótnie, a psalmy właśnie tego nie mają. One pomagają nam krótko wyrazić nasz gniew, który nie obrazi Boga ani ludzi, nam nie zaszkodzi, ale sprawi, że my w tym wszystkim wyrazimy wszystko to, co w nas, użyję słowa, zalega w nas i nie będzie rakotwórcze. I tu jest taki piękny przykład, piękny jak piękny. W Psalmie 137, posłuchajcie. Pamiętaj, Panie, synom Edomu, dzień Jeruzalemu. Gdy wołali, zbóżcie, zbóżcie je aż do samych posad. Córko babilońska, pustoszycielko, błogosławiony, kto ci odpłaci to, coś nam wyrządziła. Błogosławiony, kto pochwyci i roztrzaska niemowlęta twoje o skałę. Proszę bardzo. Modlitwa chrześcijanina. Tak to już dzisiaj strawestuje. Tak się nieraz moglibyśmy modlić, będąc rozżaleni i wściekli na krzywdy, jakie nam wyrządzono. Ale Bóg wie, że jest to język poetycki, że jest to język emocji, że my opłakujemy cierpienie, wygnanie, opłakujemy zniszczoną Jerozolimę, ziemię zagrabioną przez Babilończyków, po prostu draństwo za draństwem, niesprawiedliwość za niesprawiedliwość. Trzymając się Bożego Słowa, pomsta do mnie należy, ja odpłacę. My usiłujemy też i to zrozumieć, że Bóg się zajmie i jakoś też wyprowadzi no to wszystko jakoś i Babilończyków może nawet zbawi. Właśnie, właśnie, my myślimy, chrześcijanie, i Pan pomoże i zbawi również i tego hultaja, który nam tyle krzywdy wyrządził. Ale język hiperboliczny, ekstremalny nawet, słowa, które są przeciwko Babilończyków i niby do nich skierowane, ale kierowane są do Boga, sprawia, że Bóg to wszystko przyjmuje, Bóg to właściwie ukierunkowuje, kontroluje nasz gniew i sprawia, że my wobec ludzi możemy już być łagodni i wyrozumiali, czekając, aż Bóg sprawą się zajmie i ją wyprowadzi. I stąd te psalmy złorzeczące nie kolidują z nauczaniem Jezusa: miłujcie swoich wrogów. Bo wyraz miłować nie oznacza serdecznego uczucia wobec kogoś. Kochani, powtarzam jeszcze raz. Agape, miłość Boża, nie oznacza serdecznego uczucia wobec kogoś. To nie jest przyjaźń. Miłość określa czyn. Nie to, co czujemy wobec tej osoby, ale to, co dla niej robimy czy zrobimy. A więc Bóg nie chce, abyśmy odczuwali zakochanie się we wrogu, ale abyśmy podjęli decyzję, że mimo smutku i gniewu jednak zrobimy dla niego rzecz dobrą. I to właśnie jest pożytek z psalmów złorzeczących, wzbogaconych przez etykę Chrystusa i wzmocnionych przez Ducha Świętego. Dlatego też chrześcijanin, korzystając z tych psalmów, będzie w stanie uwolnić się od gniewu. Nie da się złu zwyciężyć, ale zło dobrem zwycięży. I też taką jeszcze jedną uwagę bym chciał podkreślić, bardzo znaczącą. Słowo nienawiść. Jak często my nie rozumiemy tych rzeczy, kochani, dlatego ja tak usiłuję to przybliżyć, jak tylko mogę, i ci, którzy słuchają, mam nadzieję, że z tego wyciągną wnioski. My często źle rozumiemy poszczególne wyrazy i potem uświęcając te wyrazy i to złe zrozumienie, po prostu źle postępujemy. Nienawiść. Gdy psalmista mówi: nienawidzę ich całą duszą, on tu nie wyraża grzechu nienawiści. Przecież psalmista wie, że i Bóg powiedział: Ezawa zaś znienawidziłem. No, więc Bóg też nienawidzi. Dlatego, że to pojęcie w tamtych czasach, w tych psalmach, w Biblii oznacza nie pogardę i potępienie, lecz niechęć lub niemożność zniesienia czegoś. A więc Ezawa znienawidziłem oznacza: nie mogę go już znieść. Stał się sprośny, jak jest powiedziane w liście do Hebrajczyków. Nasza niechęć się w nas pojawia. ale nie potępienie i pogardę. Nie chcemy z kimś przebywać, aby gdy przebywamy, to nas kosztuje dużo zdrowia, ale to nie jest nienawiść w sensie eksterminacji. I stąd, kochani, kończąc to rozważanie, ono jest dosyć krótkie, o psalmach, chcę powiedzieć, że chrześcijanie zawsze przez wieki w chwilach smutku, rozpaczy czy radości sięgali do księgi psalmów. I oczywiście, że nie można ich pozbawić uroku przez to, że je teraz na czynniki pierwsze rozbierzemy i nie możemy się z nich cieszyć. Powinniśmy je rozebrać na czynniki pierwsze, zobaczyć to, co należy zobaczyć w tamtym kontekście i w znaczeniu właściwym, a potem zapomnieć o tym wszystkim, o tym całym rozbiorze i się rozkoszować psalmami, ale nie robić z nich dogmatu. I pamiętam takie wydarzenie, gdy kiedyś bardzo zacny człowiek, Amerykanin z obywatelstwa, ale Żyd z pochodzenia, potem chrześcijanin, a więc naprawdę bardzo piękne połączenie w tych wszystkich rzeczy, taka szczera dusza, fajny człowiek, i przyniósł mi kilkudziesięciostronicowe opracowanie drukiem i właśnie w księdze psalmów, na psalmach, on zbudował taką piękną konstrukcję, nie powiem teorię, nie, to była konstrukcja wydarzeń, które będą wkrótce, a to się działo w latach 80. A więc te wydarzenia dotyczyły do końca wieku, więc dzisiaj mamy już 13 lat po rozpoczęciu nowego wieku. Więc ja wspominam coś, co było kiedyś, też ten brat już jest w wieczności, ale przyniósł do mnie z taką radością odkrywcy. Pastorze, znalazłem tu właśnie i Gorbaczow, to jest właśnie tutaj w tym psalmie, tu o tym mówi ten psalmista, a to wydarzenie, a tamto, i tak opisuje całą sytuację polityczną ówczesną i stan wojenny, który się odbył, i generała Jaruzelskiego. Tak wszystko razem to tak pięknie mu się ułożyło, jak to będzie właśnie, gdy przyjdzie Jezus i będzie tysiącletnie królestwo i tak dalej. Rozwinął całą tą piękną myśl, a pamiętajcie, że jeszcze jest kilkanaście lat do końca wieku. Ja to przeczytałem wszystko, zapoznałem się i od razu widziałem, że on zrobił błąd zasadniczy. Nie potraktował tej księgi jako księgi pieśni i modlitw, ale jako księgę, w której Bóg ukrył skrzętnie głęboką myśl eschatologiczną. I jemu Duch Święty to objawił, dlatego on jest teraz w Polsce, dlatego jest Żydem z pochodzenia, żeby psalmy zrozumiał, dlatego jest Amerykaninem, ażeby miał spojrzenie ogólnoświatowe, i to wszystko razem Bóg tak wykształcił, dlatego jest chrześcijaninem dzisiaj, dlatego jest charyzmatykiem dzisiaj, aby to wszystko razem on ludzkości objawił, że właśnie w tych psalmach Bóg ukrył coś, co się już wkrótce wydarzy. Wiecie, ja się modliłem później, żeby Bóg mi dał jakieś właściwe słowa, jakąś umiejętność, łagodność, żebym po prostu nie był arogancki. No i właśnie, gdy się z nim spotkałem, Bóg dał takie słowa, że mu jakoś mogłem delikatnie, łagodnie, z uznaniem wszystko powiedzieć. Że mimo wszystko to nie jest tak. To nie jest główne przesłanie. On się zasmucił, ale żeśmy się pomodlili, pośpiewali i było dobrze między nami. Z tym, że się zasmucił, że książka nie będzie wydana, że ta idea wspaniała nie będzie też jakoś rozpowszechniona. I właśnie chciałbym tak, wiecie, z głębokim uczuciem w tej chwili powiedzieć nam wszystkim, że one mają urok. Mamy wielką radość, czytając je. Ale jest cały czas aktualne pytanie, w jaki sposób słowa skierowane przez ludzi do Boga przekształcają się w Słowo Boga dla nas. Nie w taki, jak mówiłem przed chwilą, żeby tam była jakaś doktryna albo jakaś eschatologia, ale one się muszą przekształcić dokładnie w taki sam sposób, w jaki funkcjonowały w Izraelu. Jako możliwość mówienia do Boga słowami, które Bóg kiedyś natchnął ludzi w dawnych wiekach, a teraz nam daje natchnienie gdy my pobudzani tymi psalmami wyrażamy własne psalmy i stąd hymny, psalmy i pieśni duchowne. I teraz my śpiewamy własne pieśni, tworzymy własne psalmy. Jest wtedy łączność starożytności ze współczesnością XXI wieku. I dlatego takie trzy główne, ważne korzyści, jakie płyną z psalmów. One są naszymi przewodnikami w uwielbieniu Boga. Po drugie, ukazują sposób, w jaki możemy szczerze się do Boga zwracać. Szczerze mówiąc nawet o tym, żeby Bóg wyłamał zęby. I kiedyś ja to zrobiłem również, gdy Bóg mnie uczył pewnego stosunku do pewnych ludzi, którzy mnie krzywdzili. Ja ten psalm otworzyłem, zacząłem się nim modlić, a Bóg mówi: nie, 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 otwórz Ewangelię Mateusza, błogosławcie, a nie przeklinajcie. I zmusił mnie wtedy, ja się musiałem zmusić, naprawdę zmusić, aż w gardle mnie trzymało, żeby nie mówić, żeby zacząć błogosławić, a nie przeklinać psalmem o wyłamywaniu zębów. Jeszcze nie doszedłem w życiu do modlitwy o rozczaskanie głów niemowląt. No, na szczęście jeszcze nie zdążyłem dojść. A więc szczerze, chodzi o szczerość, otwartość. Dalej, psalmy odzwierciedlają istotę rozmyślania. Istotę pamięci o tym, co Bóg dla nas uczynił. I stąd nas zachęcają, abyśmy się modlili, rozmyślali nad Bożym Słowem, abyśmy dążyli do wspólnoty z innymi wierzącymi ludźmi, bo psalmy również i są śpiewem wspólnotowym, modlitwą wspólnotową. I to nas kształtuje. Kształtuje nas w czystości i w dobroci. To nam umożliwia porozumiewanie się z Bogiem, dostrzeganie wielkości i Jego wspaniałości, zakosztowywanie tego, kim On jest, ale również i pomaga nam widzieć ludzi, którzy przeżywają to samo i razem z nami to samo mogą przechodzić, też się mogą modlić o wyłamanie naszych zębów, a potem Bóg ich przestawi i razem nagle w radości Bogu oddamy hołd, wdzięczność, bo to w końcu o to chodzi, dlatego że autorem całej Biblii jest przecież Jezus Chrystus. I na koniec już psalmów, a też i całej Biblii. Gdy chodzi o psalmy, to one nie gwarantują przyjemnego życia. Jest tam wiele twierdzeń, co spadnie na bezbożnych, a co jest przywilejem tak zwanych sprawiedliwych. Trzeba rozumieć wyraz bezbożny, wyraz sprawiedliwy, rozumieć wyraz przekleństwo, wyraz błogosławieństwo, o tym już mówiliśmy. Chodzi o korzyści, jakie nam daje obecność Boga w naszym życiu, a nie to, że ktoś jest przeklęty. A więc nikt nie ma zagwarantowane, że się nawrócił, że jest Bożym dzieckiem i nie umrze na raka. Przepraszam za to wyrażenie, przepraszam. A nikt nie ma zagwarantowane, że nie popadnie w długi. Nikt nie ma zagwarantowane, że będzie miał to i tamto. Mamy to wszystko zagwarantowane, ale w Jezusie Chrystusie, nie w psalmach. W żadnym wersecie biblijnym, nie. To wszystko nam przynoszą wersety biblijne, tak. Ale to wszystko nam daje Jezus Chrystus. One nam przynoszą jak w koszyku. Ale daje nam później Jezus Chrystus. I On wie, co komu dać, jak dać i kiedy dać. I są psalmy, nas ukierunkowują, abyśmy wiedząc, że Bóg jest godny chwały, abyśmy wiedząc, że jestem taki, jaki jestem, bym wiedząc, że mój bliźni jest również taki, jaki jest, ale Chrystus stał się nami i nie takim, jaki jest, nie, On grzechem się stał dopiero na Golgocie, a wcześniej żył życiem świętym, doskonałym, ale to nasze taki, jaki jest, grzech nasz wziął na siebie, na Golgotę, na krzyż, potępił to właśnie takie, jakim jest na krzyżu. Wystawił na pośmiewisko naszych przeciwników, a więc tych, którzy nam źle życzą, a chodzi teraz o siły te nieczyste, rozmaite i tego księcia, który nam zazdrości. Aniołowie patrzą na to wspaniałe zbawienie i mówią, jak ja kocham tych ludzi, że oni kochają Biblię, że ją czytają, że się nią przejmują, że ją właściwie rozumieją i że właściwie postępują. Kochani, Panie Jezu, dopomóż, abym tak żył. Ja bym każdy z nas właśnie tak żył.